Czy wiecie, że za tydzień jest nasze święto? Jest pamiątka zesłania Ducha Świętego. Jest tak zwana pięćdziesiątnica. Liczy się to jako 50 dni od zmartwychwstania Jezusa, od tej niedzieli zmartwychwstania. 50 dni, dlatego pięćdziesiątnica. Duch Święty został zesłany. Został wylany na 120 oczekujących w pokoju na górze. Znamy historię z Dziejów Apostolskich. Przepiękne wydarzenie, kiedy Duch Święty zstąpił i Biblia mówi, że zrodził się Kościół. Narodził się Kościół do życia z Ducha Świętego. Wszyscy ci, którzy byli wierni Jezusowi, Jego uczniowie, podążający za Nim, mężczyźni i kobiety, zostali napełnieni Duchem Świętym. Zaczęli modlić się nowymi językami. Zaczęli operować darami Ducha Świętego. I my pielęgnujemy to przeżycie. My pragniemy tych przeżyć. Dlatego już dzisiaj wprowadzam do tematu. Już dzisiaj chciałbym podzielić się z wami o tym wspaniałym, ożywczym tchnieniu. Dlatego tytuł mojego przesłania to ożywcze tchnienie. Ożywcze tchnienie. I będę kontynuował za tydzień. I dzisiaj chciałbym was wszystkich zaprosić, zabrać w takie dziwne miejsce. Rozpoczniemy niezbyt przyjemnie. Ale skończymy dobrze. Tak jak w naszym życiu czasami. Czasami coś zaczyna się dziać i nie jest przyjemnie, prawda? Ale dla nas, którzy wierzymy, zawsze jest zwycięstwo, które mamy w Chrystusie. Końcem zawsze jest zwycięstwo. I dzisiaj chciałbym, i za tydzień także odniosę się do tego obrazu, zabrać was do Doliny Suchych Kości. Chciałbym zabrać was do takiej dziwnej doliny opisanej w księdze Ezechiela. Was tutaj na żywo obecnych w kościele i was oglądających nas online. Chciałbym zabrać do tej doliny suchych kości opisanej w księdze Ezechiela w 37 rozdziale. I powiem tak, kiedy czytałem kilka razy ten fragment, przygotowując się do usługi, czytałem go kilka razy, doszedłem do wniosku, że ten obraz przeraża. Jest przerażający, wręcz wzbudza lęk. Wyobraźcie sobie dolinę, wielką dolinę, w której jest pełno suchych ludzkich kości. To nie jest miejsce do radosnego zwiedzania. To nie jest dolina, którą byśmy z góry podziwiali. To cmentarzysko. Dolina suchych kości. Obraz przygnębiający, smutny, pokazujący ludzką bezradność wobec śmierci, wobec umierania. Tak odebrałem ten obraz na początku. Ale kiedy czytam ten fragment i wgłębiam się w słowo, widzę Boga, który jest Bogiem życia. Bo nasz Bóg jest Bogiem życia, jest Bogiem radości, jest Bogiem łaski, jest Bogiem, który ożywia to, co umarłe. To jest niesamowite, że Bóg ożywia to, co umarło, to, co nie żyje. Jest Bogiem życia, jest Bogiem radości, jest Bogiem ożywczego tchnienia. I dlatego posyła Ducha Świętego, aby tchnął w nas życie, bo nowonarodzenie rozpoczyna się od tchnienia Ducha Świętego w nasze dusze i stajemy się istotami żywymi, prawda? W księdze Ezechiela czytamy w 37 rozdziale, przeczytam dwa fragmenty, te pozytywne, te inspirujące. 5 i 6 werset. Otóż Pan Bóg tak mówi do tych kości. Tchnę was ducha i ożyjecie na nowo. Pokryję was ścięgnami. Znów porośniecie ciałem. Obciągnę was skórą. Tchnę was ducha, także ożyjecie i przekonacie się, że ja jestem Pan. Bardzo pozytywny fragment. Optymistyczny, mówiący o Bożym działaniu. I drugi, od 9 do 10 wiersza. I powiedział Pan do mnie. Tu jest mowa do Ezechiela. O nim jest tutaj mowa. Synu człowieczy, zacznij prorokować do ducha. Prorokuj i powiedz duchowi, że takie oto są słowa Pana. Przybądź z czterech stron świata, o duchu, i wstąp w tych umarłych, aby mogli ożyć. Prorokowałem więc tak, jak mi rozkazał Pan, i oto wstąpił w nich duch, a one zaczęły oddychać, stanęły na nogach, była ich wielka, niezliczona rzesza. Wiecie, co pierw przychodzi do mojego serca? Jak Bóg pozytywnie popatrzył i zachęcił Ezechiela do działania. On nie mówi nic o tym, że ma użalać się nad Doliną Suchych Kości. On nie mówi o narzekaniu nad tą doliną. On mówi, wypowiadaj. To jest także drugi temat, którym żyję. To, co wypowiadamy naszymi ustami, ma ogromne znaczenie. I wydaje mi się, że Bóg chce powiedzieć do nas, abyśmy przyjęli postawę proroków, abyśmy prorokowali nad Doliną Suchych Kości, zwanych Polską, abyśmy prorokowali nad naszym krajem, abyśmy ogłaszali życie, abyśmy deklarowali, by przyszedł Duch Pana, by przyszedł Boży powiew. Dość narzekania, dość utyskiwania, począwszy od swoich rodzin, a skończywszy na rządzie i władzach naszego kraju. Zacznijmy wypowiadać słowa życia nad naszym narodem. To nakazał Bóg. Ale od czego się to zaczyna? Czytamy w wierszu pierwszym, że Pan Bóg położył rękę i dotknął Ezechiela. To jest niesamowite słowo, kluczowe słowo. I poprowadził go w duchu do Doliny Suchych Kości. Czytamy, że Pan położył rękę, wyciągnął swoją rękę i dotknął Ezechiela, człowieka, który miał z nim relację. Ezechiel żył w wymiarze proroczym. Miał bliską relację z Bogiem. Chodził z Bogiem. Słyszał Boga i widział Boga w działaniu. On wiedział, co się dzieje. Bóg pokazał mu stan narodu wybranego. Trochę nakreślam tło tej historii. Zobaczył duchowy obraz Izraela. Dlatego, że to, co tam miało miejsce, było widzeniem, było objawieniem. To nie była taka naturalna dolina. To nie działo się w rzeczywistości. To miało wymiar duchowy. W duchu zabrał Bóg Ezechiela, aby mu coś pokazać, aby pokazać mu pewien obraz. I w tym momencie mówi do niego, że taki jest stan mojego narodu wybranego, Izraela. W tym momencie on tak wygląda. Kiedy mamy duchową społeczność z Bogiem, gdy napełnia nas, dotyka nas Duch Święty, możemy doświadczać duchowych objawień. Chcę to mocno zaakcentować. Bóg pragnie pokazać nam duchowe obrazy. Kiedy mamy społeczność z Panem, możemy mieć objawienie Jego woli. Możemy odczytać, jaki Bóg ma plan dla naszego życia. Jeśli żyjemy w Bożej obecności i Boża ręka spoczywa na nas, powiem to odważnie. Ja nie muszę żyć fake newsami. Zbyt wielu chrześcijan żyje fake newsami, internetem, co przeczytają i co ludzie piszą, co nagrywają na YouTubikach, słuchają tego i żyją internetowymi objawieniami. Zachęcam do społeczności z Panem. Zachęcam do komory modlitewnej. Wyłącz te łącza, rozłącz się i zacznij szukać Bożego objawienia. Ezechiel nie miał komórki. Ezechiel nie miał YouTube'a. Ezechiel miał społeczność z Panem. Ezechiel szukał codziennie Bożego oblicza i nie musiał w jakiś fizyczny sposób odkrywać, co się dzieje. On miał społeczność z Bogiem. Kiedy mamy objawienie od Boga, to pierwsze, co widzimy, mocno to podkreślę, to widzimy, że Bóg ma wszystko pod swoją kontrolą. A więc znika mój lęk. Przestaję żyć jakimiś newsami, które nagrywają ludzie i straszą cały świat. Ja widzę, że Bóg ma wszystko pod swoją kontrolą. Tak jak Dolina Suchych Kości. Bo sednem tego przesłania jest słowo, że Bóg mówi o życiu. Bóg mówi o życiu. O, Bóg nie mówi, Ezechielu. Widzisz tę dolinę? Popatrz, Ezechielu. I można mieć taki obraz zapłakanego Pana Boga, który siedzi na tronie i płacze z rozpaczy. I mówi, o Ezechielu, zobacz, widzisz to wszystko? Widzisz, co się stało? Widzisz, jak to wygląda? Ale sobie zawalili w życiu. No szkoda. Chciałem dla nich tak dobrze, ale im nie wyszło. Trudno ich wina. Nie, nie widzimy takiego obrazu. Prawda? Nie wiem, co działo się w tym momencie tak naprawdę w Izraelu, choć Księga Ezechiela nam to odkrywa proroczo. Jest powiedziane, że Izraelici sami sobie pokopali sobie groby. I Bóg przyszedł, aby z tych grobów ich wyprowadzić. Bóg nie przyszedł, aby położyć jeszcze jeden cięższy kamień na ich groby, aby im było jeszcze ciężej. Bóg mówi, tchnę w nich życie, wyprowadzę ich z ich grobów, bo kocham mój lud. Bo kocham mój naród wybrany. Co widzimy dzisiaj, Kościele? Dolinę suchych kości. Widzimy niepewność. Kryzys gospodarczy. Polityczny marazm, martwą religię, problem goni problem. Wierzę, że Bóg pragnie pokazać nam na nowo ożywczą moc Świętego Ducha. Że Bóg czuwa nad nami, nad całym narodem, nad naszymi rodzinami, nad ludźmi, o których się modlimy i Bóg ma moc ożywić to, co martwe. Bóg ma moc wzbudzić to, co nie żyje. Dlatego mój apel, nie kieruj się tym, co pisze internet, co pokazują klipy na YouTubach. Kieruj się tym, co Duch mówi do twojego serca. Kierujmy się Duchem Świętym. A wtedy zaczynamy widzieć Boży plan. Jego miłość do człowieka. Jak bardzo chce ożywić to, co martwe. Jak bardzo pragnie, aby nikt nie poszedł na potępienie. Jak bardzo pragnie, aby wyrwać z marazmu grzechu każdego człowieka, nawet tego, który upadł najniżej. To jest natura Boga. Jeśli jestem dzieckiem Bożym i pragnę Bożej obecności, mam relację z Bogiem, stanę się częścią Jego wielkiego planu. Będę mógł widzieć, słyszeć, będę mógł być użytym przez Boga jak Ezechiel, aby coś się zmieniło w świecie, w którym żyję. I widzimy na przykładzie Ezechiela, jak Bóg działa w jego życiu. I ten sam Bóg jest naszym Bogiem, Kościele. Jest naszym Ojcem. Dolina wysłych kości. Co znaczy ten obraz? Tym chciałbym się zająć przez kilka minut. Co znaczy to widzenie, które miał Ezechiel? Po pierwsze, coś spowodowało taki stan rzeczy. Tych kości było wiele. Były wszędzie. Były suche. Jak powiedziałem wcześniej, jest to proroczy obraz zagubionego, wybranego Bożego narodu. Ale Bóg wraca z niebiańską miłością. Wiecie, kiedy czytam ostatnie fragmenty księgi Ezechiela, 37 rozdział, opisujące tą historię, to wydarzenie, 13-14 wiersz, po prostu jestem tak wdzięczny, jakiemu Bogu służę. Bóg mówi tak, i poznacie, że ja jestem Panem, gdy będę otwierał wasze groby i zacznę was wyprowadzać z waszych grobów, mój ludu. Tchnę was mojego ducha i ożyjecie i osadzę was w waszej ziemi. I wtedy poznacie, że ja, Pan, wam to powiedziałem i wszystko wypełnię. Taki jest wyrok Pana. Taki jest wyrok Boga. Bóg jest dobry. A więc przenieśmy ten obraz do duchowego wymiaru, aby zrozumieć przesłanie. Czy może nam się to przydarzyć? Czy współcześnie także Bóg patrzy na ludzkość z miłością, z współczuciem, z politowaniem? I łaską? Oczywiście, że tak. Jezus pewnego dnia stanął i głośno zawołał. Ewangelia Jana, 7 rozdział. w dniu święta Jezus stanął i głośno zawołał. Jeśli kto pragnie, lub jak czytamy w tym tłumaczeniu, jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. Jest miejsce, do którego możemy przyjść. Chciałbym zwrócić się do wszystkich, którzy nas oglądają, czy będą oglądać. Jezus jest Jezusem czekającym na człowieka. On ma otwarte ramiona i on czeka. I mówi, i woła, i zaprasza. I mówi, jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do mnie. Niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, a głosi pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. To zaś powiedział o duchu, którego mieli wziąć ci, którzy w niego uwierzyli. Duch bowiem nie stąpił jeszcze na ludzi, gdyż wciąż nie dokonało się uwielbienie Jezusa. I Jezus mówi tu o rzekach, które wytryskują w suchych miejscach. Mówi o przemianie wnętrza. Mówi o tych, którzy uwierzą. Mówi o Duchu Świętym, który ma przyjść. Mówi o obecności swojej we wnętrzu człowieka. I wtedy jego życie staje się fontanną, źródłem tryskającym. Ale moje pytanie dziś brzmi, co powoduje, że ludzkość staje się suchą, duchową doliną. Że mamy dzisiaj także doliny wyschłych, suchych kości. Co powoduje taki stan? Co zabija życie? Co powoduje, że ludzie dziś są w takim stanie? I Bóg dziś mówi do nas, pełen miłości, że pragnie tchnąć w ludzkość swoje życie. Co powoduje? Są cztery rzeczy, które czynią z ludzkości dolinę suchych kości. I dzisiaj o tych czterech krótko rzeczach chciałbym powiedzieć. O tych czterech powodach, które wprowadzają człowieka w stan duchowej śmierci. I chcę mówić odważnie. I myślę, że nie pójdziemy na kompromis. Nie pójdziemy na kompromis. Dlatego, że w Twojej kwestii życia nie ma kompromisów. Jest jedna droga. A tą jedną drogą jest Jezus Chrystus. On jest jedyną drogą, prawdą i życiem. On jest tym, który może nam pomóc. On jest tym, który przyszedł, aby rozwiązać ten problem, byśmy mogli jako ludzie wrócić do życia. A więc po pierwsze. Pierwszy powód. Dlaczego ludzie są martwi, czy mamy doliny suchych kości, to jest grzech, który nas zabija. Grzech zabija. I teraz krótkie wyjaśnienie. Są takie tendencje. Tylko nie mów o grzechu. Powiem tak, niestety trzeba mówić. Bo grzech zabija. Zinterpretuję to w ten sposób, bardzo praktyczny. To tak, jakbyśmy chcieli powiedzieć lekarzowi, tylko nie mów mi o chorobie, bo mnie to drażni. Nie mów mi o problemach onkologicznych. Nie mów mi. To nie zmienia faktu, że jest nowotwór. Prawda? I że trzeba go leczyć. Że można pacjentowi pomóc. Niekiedy słyszy się, że lepiej pacjentowi nie mówić, lepiej niech umrze w spokoju, w nieświadomości. Ale człowiek nie chce umierać. Ludzie nie chcą umierać. To rak jelita. Trzeba go leczyć. Trzeba usunąć chorą część, chore komórki. Kochany, to jest grzech. Trzeba pojednać się z Bogiem. Trzeba go usunąć, inaczej umrzesz. Inaczej staniesz się doliną wysłych kości. Grzech powoduje duchową śmierć. Grzech oddziela człowieka od Boga. To jest prawda. Nie znaczy to, że Bóg nic z tym nie robi. Bożym największym pragnieniem jest zbawić człowieka. Jest go uzdrowić z grzechu, uwolnić z grzechu. Nigdy nie umniejszamy, czy nie umniejszajmy mocy grzechu. Grzech ma swoją siłę, potrafi trzymać człowieka. Wiemy o tym, jesteśmy świadkami trudności w zdobywaniu ludzi dla Boga, których kochamy i chcemy, aby się z Bogiem pojednali. Dlaczego tak jest? Dlatego, że trzyma ich w niewoli mocno grzech. Grzech jest obrzydliwy i ogromny. Powoduje duchową śmierć. A zbawienie rozpoczyna się od przekazania, od wlania, można powiedzieć od transfuzji nowego życia do martwego ducha. To jest prawda, którą musimy odkryć. Biblia mówi tak, Rzymian 3:23. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Brak Bożego życia. Brak duchowych, bliskich relacji z Bogiem, z Twórcą naszym. Tak mówi Boże Słowo. Rzymian 6:23 mówi, Bóg to mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. Lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Rzymian 5:8. Bóg daje dowody swojej miłości do nas poprzez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. A więc jest śmierć, jest dolina wysłych kości z powodu grzechu, a Jezus, patrząc na ludzi, mówi, mają imię, że żyją, ale są umarli. Mają oczy, a nie widzą. Uszy, a nie słyszą. Serca, a nie czują. Dlatego Jezus mówi, przyszedłem, aby odnaleźć, co zginęło. Co się zagubiło w grzechu. Co zostało zabite grzechem. Przyszedłem rozerwać więzy śmierci. Przyszedłem, aby każdy, kto będzie wzywał imienia mojego, był zbawiony. Pójdźcie do mnie wszyscy, utrudzeni, obciążeni, umęczeni, zniszczeni przez grzech, a ja wam dam ukojenie. Ja was wyzwolę. Każdy, kto wzywa Pana, imienia Jezus, może być zbawiony. Biblia mówi, uwierz w swoim sercu i wyznaj swoimi ustami, że Jezus jest twoim Panem, a zbawiony będziesz. Oto pierwszy powód, który uśmierca nas. To jest grzech, z którym trzeba się rozprawić. Drugi powód to religia, która nas uśmierca. I teraz włożę kij w mrowisko. Religia to zabójczy system. I mówię to z całą odwagą i odpowiedzialnością. Religia to zabójczy system. Uśmierca duchowe życie. Powoduje, że ludzie umierają duchowo. Bez względu na to, jaka to religia. Czy jest to religia hinduska, religia muzułmańska, czy religia chrześcijańska. To nie ma znaczenia. Żadna religia nie zbawia. Żadna religia nie zbawia, żaden kościół nie zbawia. Możesz całe życie przechodzić do kościoła, siedzieć na mszach i spotkaniach od rana do wieczora i zmierzasz do piekła, jeśli nie zostałeś uwolniony z grzechu. Jeśli związał ciebie religijny system, możesz płacić ile chcesz za swoje odpusty, możesz wyznawać swoją przynależność do tradycji ojców twojej religii i wiary, to nas nie zbawia. Tak naprawdę religia sprawia, że nastąpiło rozerwanie relacji Bożego ludu ze swoim Bogiem. To dolina suchych kości mówi o duchowej śmierci. Bóg zawsze chciał i dzisiaj chce mieć z człowiekiem relację. On pragnie być obecny w życiu swojego stworzenia. Religia wnosi obrzędy, ceremonie, wierzenia bez względu na rodzaj tej religii. Człowiek wymyślił religię dla zaspokojenia swojego sumienia. Bóg pragnie relacji. Bóg pragnie więzi. Jakiej? Dziecko, ojciec, ojciec, dziecko. To jest więź miłości, wsparcia. Jest ojcowska troska, opieka, zaufanie. Jest ta odpowiedź dziecka, które szanuje, kocha swojego tatę i które ma z nim więź i relacje. Tak samo wygląda to w naszych relacjach z naszym niebiańskim ojcem, tatusiem w niebie. Religia rozłożyła na opadki cały system relacji. Zupełnie. Dlatego przyszedł Jezus. I kiedy Jezus przyszedł, konfrontował się z religią tamtych czasów. Czytajcie Ewangelię, kiedy wchodził do świątyni, kiedy burzył religijne schematy, kiedy zarzucano mu, że tego obrzędu nie dokonuje, tamtego nie robi, tutaj nie myje rąk, tam nie robi tamtego, tu zrywa kłosy, a jest szabat. Religijne systemy pobudowały warownię, a Jezus przyszedł rozwinąć relacje między człowiekiem a niebiańskim Ojcem, aby stać się pomostem. Pewnego dnia wszedł do świątyni. A dlatego, że był znany, popularny, bo miał wielu naśladowców, to kapłani w świątyni podali mu pisma, aby czytał. I czytamy w Ewangelii Łukasza, że przyszedł do Nazaretu. Była tam świątynia. Możemy sobie to wyobrazić oczami współczesnymi. Tam, gdzie się wychował i w dzień szabatu, zgodnie ze swoim zwyczajem, wszedł do synagogi i zgłosił się do czytania. Taki był zwyczaj. Podano mu zwój z proroctwem Izajasza. On rozwinął zwój i trafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, gdyż namaścił mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Posłał mnie, abym więźniom ogłosił wyzwolenie, a niewidzącym przejrzenie, abym zgnębionych wypuścił na wolność, abym ogłosił rok Pańskiej przychylności. Czyż nie widzicie tutaj obrazu Doliny Suchych Kości? Pan Jezus staje, otwiera zwój, księgę Izajasza proroka i zaczyna czytać o samym sobie. Zaczyna czytać o namaszczeniu, które spoczęło na nim, aby ogłosić zagubionym, ubogim, nieszczęśliwym ludziom dobrą nowinę. Posłał, aby więźniów zniewolonych wypuścić na wolność. Tych, którzy nie widzą, aby dać przejrzenie. Zagubionych, aby odnaleźć i aby ogłosić rok przychylności Pańskiej. Niesamowite. Religia zabija, duch ożywia. Wiecie, że to dotknęło religijnych ludzi. Kiedy Pan Jezus im mówi prawdę, wręcz wzburzyło to gniew. Kiedy Jezus zaczął mówić i zaczął mówić o wyzwoleniu, zaczął mówić o dolinach śmierci, zaczął mówić, że trzeba życie ludzkie wypuścić na wolność, to religijnych ludzi wzburzyło, rozłościło, dlatego że religia wpędza w pychę. To duchowa pycha. Wyniosłość. Jezus z tym się zmagał. Ten przepych, który dziś religia sobie tworzy wokół siebie. Ten klimat wyższości. Ten klimat władzy. Wręcz władania ludzkimi duszami, ludzkimi istotami. Ta dyktatura, religijna dyktatura, niech Bóg nas z niej wyzwoli. Niech Bóg da nam wolność w Chrystusie. Wprowadzi nas w relacje z Bogiem. Sprawi, że odkryjemy prawdę. A Biblia mówi, że jak poznamy prawdę, to prawda nas wyzwoli. Jezus został zabrany na krawędź góry. Czytamy, że tak byli rozłoszczeni kapłani, uczeni w piśmie, nauczyciele zakonu w tamtych czasach, że postanowili go zepchnąć z góry. Postanowili go zabić. Ale on przeszedł środkiem i oddalił się, bo to nie był jeszcze czas, aby zakończył życie. On zakończył swoje życie na krzyżu dla naszego odkupienia. Niech nas Bóg uwolni z ducha religii. Trzeci powód, który zabija w życie, to kłamstwo, które nas unicestwia. Diabeł jest nazwany ojcem kłamstwa. A więc prawda jest taka o kłamcy. zrobi wszystko, aby nas oszukać. Zrobi wszystko. Aby nas okłamać, aby okraść człowieka z tego, co najważniejsze, co najlepsze dla niego. Tak potrafi omamić człowieka, że nie chce słuchać prawdy. To jest dzieło diabła szatana. To jest dzieło związania mocami. Musimy sobie zadać bardzo ważne pytanie. Kto ma wpływ na nasze duchowe życie? Kto ma wpływ na moje rozumowanie tego, co jest Boże, co dotyczy spraw mojego duchowego życia? Bóg? Czy tak? Który jest dobry? On nigdy nie wymusza na nas swojej woli. Nigdy. On wyciąga do nas rękę, ale nie ciągnie nas na siłę. Proponuje swoją pomoc, ale nie narzuca jej. Ma plan dla naszego życia, mówi, jakie myśli ma o nas. Czyż nie jest to fantastyczne? Mówi, że ma myśli o pokoju, o nadziei, o błogosławieństwie, nie o przekleństwie. Mówi, że wszystko, co dobre i doskonałe, pochodzi ode mnie, od Ojca Światłości. To mówi Bóg. Taką ma ofertę dla nas. A diabeł wchodzi w życie ludzi brutalnie, na siłę. Wymusza, zniewala, pogrąża i ma jeden cel, aby niszczyć, wytracać to, co dobre, zabija ludzkie życie. Jego kłamstwa doprowadziły ludzkość do śmierci duchowej. Diabeł kłamca. Jan 10:10 mówi, złodziej, nie tylko kłamca, ale i złodziej, jest tu mowa właśnie o nim, przychodzi, aby kraść, zabijać, niszczyć. A Pan Jezus mówi, ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w obfitości. Jego strategią jest mówić nam, że do niczego się nie nadajemy. Wykorzystuje religię, aby nas unicestwić. Posłuchajcie mnie jeszcze przez chwilę, powiem bardzo ważne rzeczy. Jezus mówi, ja przyszedłem dać wolność. Biblia uczy nas, że kogo Syn wyzwoli, prawdziwie wolnym będzie. Jego strategia jest prosta. Zabić życie. To czyni diabeł szatan. Zabić w nas nadzieję i wiarę, którą daje Bóg. Ale także diabeł specjalizuje się w pozbawieniu nas naszej wartości. Poniża nas. Wmawia nam, że do niczego się nie nadajemy. Lub przeskakuje w drugą skrajność. I mówi do człowieka, to ty jesteś Bogiem. Nikogo nie potrzebujesz. Poradzisz sobie sam. Jesteś lepszy od wszystkich. Zobacz na ludzi wokoło, jakie dno. To ty jesteś ktoś. I wbija człowieka w poczucie pychy. Nad ludzi. Diabeł jest mistrzem w wzbudzaniu także zwątpienia. Nie uda ci się. Do niczego się nie nadajesz. To wszystko, co w twoim życiu się dzieje, jest większe od ciebie. Twoja rodzina nigdy się nie nawróci. Nie będziesz uzdrowiony. Ani nie myśl. Twój dziadek umarł na tą chorobę, twój tato umarł i ty umrzesz. To czyni diabeł. On jest kłamcą. On jest kłamcą. Zakrywa prawdę, bo jest kłamcą. A prawda mówi, że wszystko możemy w Chrystusie. Że wszystko jest możliwe. Prawda mówi, że jestem cenny w Bożych oczach. Że jestem cenny w Bożych oczach, że mam wartość przed Bogiem. Że jestem Jego stworzeniem. Że jestem źrenicą Jego oka. Diabeł próbuje nam wmówić, że nam nic się nie uda. Stwarza negatywny obraz nas samych i się wycofujemy, tracimy poczucie wartości. Nie mamy motywacji, aby zawalczyć o swoje, o to, co mamy w Chrystusie. To jest jego strategia. To smutny obraz człowieka, potrzebującego pomocy, umartwionego, aby mógł zobaczyć, jaki ma potencjał. Jak Bóg pragnie każdego z nas użyć. Jak Bóg pragnie mówić przez każdego z nas. Jak pragnie pomagać innym przez każdego z nas. Jak Bóg pragnie, żebyśmy byli naczyniami, z których wylewa się Boża miłość, mądrość i moc. Każdy jeden. Dlatego staramy się. Nie wiem, na ile nam to dobrze wychodzi, a może musimy coś skorygować, aby w cierpliwości, w łagodności i w miłości nauczać, zachęcać do wyzwolonego życia. Aby podstępne sidła diabła nie trzymały nas w niewoli. Jest taki wiersz. Drugi list Tymoteusza, drugi rozdział. Tu nie ma agresji. Z łagodnością wychowujący krnąbrnych. To jest zachęta. Z łagodnością. Nic na siłę. Z łagodnością. Być może Bóg sprawi im upamiętanie dla właściwego poznania prawdy. I wyrwą się z sideł diabła, który schwytał ich i przymusił do pełnienia swojej woli. Czy wiecie, jak perfidny jest diabeł? Złapie ludzi i trzyma ich, aby wypełniali jego wolę. Aby robili to, co złe. Aby mordowali, kradli, upodlili się, dali się związać nałogami, przekleństwem, nienawiścią, aby cudzołożyli, zdradzali, robili rzeczy złe, aby religijną otoczką się usprawiedliwili. Ja jestem w kościele, ja od dzieciństwa tutaj jestem. Ale szatan mówi, będziesz robił to, co ja ci każę i będziesz postępował według mojej woli, bo mam cię w sidłach i będę twoim panem i będę dyktował tobie, jak masz żyć. A Jezus przyszedł, aby dać nam wolność i aby zniszczyć dzieła kłamstwa. To jest prawda. To jest prawda. I mamy szansę wyrwać się z sideł diabła, który schwytał i przymusił nas do pełnienia swojej woli. I ostatnia myśl. Obojętność. Czwarty powód. Dlaczego jest dolina suchych kości? Grzech. Religia. Kłamstwa. I obojętność. I pomodlimy się. Obojętność, która nas niszczy. Schwytany w sidła wpadam w stan obojętności. Myślę, że łatwiej zrozumiemy może to określenie, gdy powiem letność. Stan letności. To stan niebezpieczny, zagrażający naszemu duchowemu życiu. Obojętność doprowadza nas do doliny suchych kości. Oszukani przez religię, oszukani kłamstwami diabła, stajemy się obojętni, tacy bez życia, zgaszeni, nieużyteczni, wręcz niepotrzebni. Wręcz dajemy jasny sygnał, do niczego się nie nadaje, nic nie potrafię. A Biblia uczy nas, że każdy, kto pojednał się z Bogiem, jest Bożym dzieckiem. Należymy do Chrystusa. Jesteśmy częścią Kościoła, ciała Chrystusowego. I każdy z nas, ja, moja żona, każdy, kto jest tutaj na tej sali, kto oddał życie Jezusowi Chrystusowi, odgrywa ważną rolę w organizmie zwanym Kościołem. Każdy z nas. I dzisiaj bardzo potrzeba ożywczego tchnienia ducha, abyśmy zrozumieli nasze powołanie. Powołanie, które każdy z nas ma. Każdy. Powtarzam, każdy. Religia nas uformowała. Wstyd. To, z czego wyszliśmy, ciągniemy za sobą, czasami latami. Religia nas uformowała. Diabeł nas okłamał, wypaczył Boży obraz Kościoła. I to jest niszczące duchowe dzieło, które sprawia obojętność w naszych sercach, doprowadza do letności, jakby tkwimy w czymś, z czego wyszliśmy. Religia tworzy taki system. Duchowieństwo i laicyzm. Probostwo i parafianie. To religia. System. niszczący. Ale tego Bóg tak nie zaplanował. Nie zaplanował to w ten sposób. Nigdzie tego nie widzimy w Biblii. Potrzebujemy ożywczego tchnienia. Duch Święty przychodzi, aby przywrócić życie do dolin suchych kości. Musi wrócić życie. Każdy z nas ma swoje powołanie w Bożym Królestwie. Każdy człowiek ma wartość. Nie ma bezrobotnych w Kościele, w Królestwie Bożym, powołanych, aby być Kościołem. Nie ma nienadających się. Nie ma martwego, konsumpcyjnego kościelnictwa, grzania ławy czy krzesła. Nie ma czegoś takiego. To jest religia. A powiem jeszcze dalej. Wszyscy jesteśmy kapłanami. Wszyscy jesteśmy święci. Musisz dokonać czynów i potwierdzić je prawnie, że nadajesz się na świętego. Nie, Bóg czyni nas świętymi. Biblia mówi, świętymi bądźcie, jak ja jestem święty. I Jezus uświęca nas, wprowadzając swoje życie do naszego martwego ducha. Wszyscy jesteśmy kapłanami. Jesteśmy powołani, aby w obdarowaniu, które nam Bóg dał, wykonać zadania, do których nas powołał. Niech to potwierdzi Boże Słowo. Bez względu na tłumaczenie, czy to tysiąclatka, wersja katolicka, czy protestancka, Biblia Warszawska, czy nowe tłumaczenia, które mamy do dyspozycji, wszystkie brzmią tak samo. I tu pisze Piotr, tak, w drugim rozdziale. Wy natomiast zostaliście wybrani przez Boga. Jesteście więc kapłanami króla. Kieruje to do wszystkich ludzi. Do wszystkich, którzy go przyjęli. Do wszystkich, którzy uznali Jezusa kamieniem zwieńczenia. Nie uznają go kamieniem węgielnym, dlatego że tam jest mowa o tym odrzucenia, kamieniem nie nadającym się. Niektórzy ludzie tak uformowali się religijnie, że tak naprawdę Jezusa już do niczego nie potrzebują. Jezus to jest obiekt religijny w moim kościele. Tam, jak pójdę na święta, to o nim pomyślę. Ale tutaj jest mowa o tym, który uznał Jezusa kamieniem swojego zwieńczenia, fundamentem swojego życia. To wy zostaliście wybrani przez Boga. Jesteście kapłanami króla, świętym narodem, Bożą własnością. Dlatego macie opowiadać innym o tym, jak wspaniały jest Bóg, który wyprowadził was z ciemności i pokazał wam swoje cudowne światło. A więc każdy, kto pojednał się z Bogiem i ożywił się z tej doliny śmierci, mówi o tym, jakie wspaniałe rzeczy Bóg w jego życiu uczynił. Idźcie na ulicę i posłuchajcie Polaków, chrześcijan, jakie wspaniałe rzeczy Bóg w ich życiu uczynił. Same narzekania, sama klątwa, same złe rzeczy, same potępianie, krytycyzm, agresja, złość, demonstracje, bitwy i tak dalej. To jest chrześcijański kraj. Niech nas Bóg ratuje z tej doliny wyschłych kości. Niech nas ratuje Bóg, bo daleko nie zajdziemy. Dramat za dramatem. Ale ci, którzy go poznali, jesteście kapłanami, świętym narodem, Bożą własnością. Nikt mi nic nie zrobi. Jestem Bożą własnością. Nikt, dopóki Bóg nie dopuści, nikt mnie nie tknie. Nikt mi nic nie zrobi, bo jestem Bożą własnością. Bardzo mi się zawsze podobało, kiedy przyjeżdżał z kraju, gdzie zabijają chrześcijan, pastor Abraham. I mówił, tyle razy próbowali mnie zabić. Tyle razy chcieli mnie zniszczyć. Ale mam jedną zasadę. Nikt mi nie zrobi nic, dopóki Bóg nie powie, zabieram cię do siebie. Nikt nie stanie mi nic zrobić. Nikt mnie nie zabije, dopóki nie dokończę dzieła. Bo jestem jego własnością. Amen? Bo jestem jego własnością. I chcę opowiadać, jak wspaniały jest Bóg, który wyprowadził mnie z ciemności i pokazał mi swoje cudowne światło. Dalej czytamy, dawniej nie byliście, nie należeliście do Boga, ale teraz staliście się Jego ludem. A więc widzicie, jest coś takiego, że się nie należało, a teraz się należy. Że nie było się dzieckiem Bożym, a teraz się jest. Wcześniej nie mieliście też pojęcia o Jego miłości, a teraz doświadczacie jej. Amen. królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, aby rozgłaszać Jego wspaniałości. I to może robić każdy. Każdy z oazy. Każdy z Kościoła Jezusa Chrystusa. Każdy jest powołany, by być sygnałem Bożym dla innych ludzi. Nie musisz być zamknięty. Nie musisz być okłamany, obojętny, zagubiony. Bóg włożył potencjał w każdego z nas. Dlatego dzisiaj jest tak ważna modlitwa. Ożyw nas, Panie. Tchnij nas życie. Panie, spraw, aby to, co będę robił dla Ciebie, było dla mnie największą radością i przyjemnością. Największym szczęściem. Apostoł Paweł modlił się tak o zbór w Efezie. I będziemy kończyć. Poproszę zespół, aby się przygotował już. Zaśpiewamy i pomodlimy się. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale. Chcemy powstać już, kochani. Będziemy się modlić. Jeszcze nagrywamy, pomodlimy się tą modlitwą i zakończymy relację online. To jest ważne. Apostoł Paweł, który był pionierem, był apostołem i w Efezie założył kościół. Później pisze do tego kościoła, gdy się dowiedział, jak żyją, gdy się dowiedział, jak dobrze się wśród nich dzieje, napisał tak: odkąd usłyszałem o waszej wierze, to jest 15 werset pierwszego rozdziału, w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych. Apostoł Paweł mówi: nie przestaję dziękować za was i wspominać was w moich modlitwach. Apostoł Paweł dziękuje, ale i się modli. A więc dziękuję za to, że uwierzyli, że mają miłość do ludzi, do braci, do sióstr, do świętych, ale nie kończy na tym. Mówi: modlę się o was. I dalej 17 werset. Proszę, by Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia dla dogłębnego poznania Go. Jest tutaj mowa o Bogu, abyśmy poznali Boga, kim jest, jakim jest Ojcem, jaki plan ma dla naszego życia. I dalej: pragnę, abyście, mając oświecone oczy, oczy swoich serc zobaczyli, jaka nadzieja wiąże się z waszym powołaniem. Bardzo mocne słowo, zaznaczyłem sobie go na czerwono. Jaka nadzieja wiąże się z waszym powołaniem. Mówi to do nas wszystkich. Mówi to do całego Kościoła. Jakie bogactwo chwały z jego dziedzictwem pośród świętych. 19 werset. Jak nadzwyczajna jest wielkość jego mocy względem nas, wierzących, zgodnie z działaniem jego potężnej siły. Dowiódł on jej w Chrystusie względem każdego z nas. I to nie jest jakieś tam bez znaczenia. Nadzwyczajna jest wielkość jego mocy względem nas wierzących. Co to znaczy? Że Duch Święty daje nam Bożą siłę, Bożą mądrość, Boże poznanie. Objawia, kim jestem w Chrystusie. Jak bardzo jestem potrzebny. Jakie On wiąże plany z moim powołaniem. Wiecie, to porusza mnie, że Bóg wiąże plany z moim powołaniem. Mówiąc o tym powszechnym kapłaństwie, że wszyscy jesteśmy powołani do kapłaństwa. Bóg mówi, że ma plany związane z naszym powołaniem. Każdego z nas. Chciałbym, abyśmy prosili Ducha Świętego dzisiaj. Abyśmy modlili się: Boże, ześlij ożywcze tchnienie. Ja chcę tak się modlić każdego dnia, gdy myślę o mojej rodzinie, o moich bliskich. Panie, ześlij ożywcze tchnienie, aby ożyło to, co jest martwe, co nie żyje. Panie, ześlij ożywcze tchnienie na cały nasz kraj. Dotknij, Panie, Polski, dotknij, Panie, wszystkich miast, dotknij mojego miasta, w którym mieszkam. Dotknij ten rejon południa, aby przyszło ożywcze tchnienie, aby to, co jest martwe, ożyło, aby ta dolina zamieniła się w dolinę życia. O tym będziemy mówić za tydzień. Jak Duch Święty tchnie, jak przychodzi życie, jak przychodzi zupełnie inny poziom, wymiar postępowania, relacji, przeżywania różnych doświadczeń w życiu. Kiedy Duch Święty ożywia nas, kiedy stajemy jak potężna armia, ja tak jak czytamy w tym fragmencie. Bóg mówi, powstaną. Przyoblekę ich kości ciałem. Włożę serce w ich wnętrza i tchnę mojego ducha, aby ożyli. Jeśli tak będziemy się modlić o nasz kraj, jeśli będziemy mieli takie podejście, nie polityczne, nie krytyka, waśnie, kłótnie i walka, będę o tym też mówił i pisał, żaden prezydent nie zmieni twojego życia. Jakikolwiek zostanie wybrany, to nie ma znaczenia. Jedynie Bóg ma moc zmienić twoje życie. Jedynie Jezus ma moc zmienić moje życie i zmienia moje życie. I powiem wam, i to też będę głosił wzdłuż i wszerz, słowo w słowo z Danielem. A jest Daniel starotestamentowy dla mnie wzorem. Pięknie napisał. Jest powiedziane o Danielu, że bez względu, kto był na tronie, czy to Cyrus, czy Darius król, Danielowi się powodziło we wszystkim. Bo nie był uzależniony od wyborów na stanowisko. Był uzależniony od swojego Boga i wierzył temu, który powiedział, jestem z tobą i nigdy cię nie opuszczę. Jeśli będziemy wierzyć i ufać Bogu, przejdziemy przez to życie pod Jego ochroną. Jeśli będę przebywał w cieniu Wszechmocnego, ja jestem apolityczny i nigdy nie będę dłubał w polityce. Jestem wolny. A to daje mi poczucie bezpieczeństwa, spoczywania w rękach Bożych. I wiem, kto się o mnie troszczy. A kogo powołają i będzie rządził, będę się modlił, aby miał mądrość. I tak mi jest dobrze. Jest mi dobrze z Panem. Jest mi dobrze z Jezusem. Nie muszę się denerwować. Nie muszę się napinać. Nie muszę hejtować. Nie muszę głupot pisać. Halleluja. Niech powstaną i ożyją w imieniu Jezusa. Pomódlmy się, aby to ożywcze tchnienie dotykało nas. Szczególnie zwracam się do Oazy. To jest mój zbór. Aby Pan nas wszystkich uaktywnił. Aby Pan tchnął we wszystkie nasze grupy domowe. W życie ludzi, którzy się nawrócili. Takie pobudzające nas, nowe, świeże, ożywcze tchnienie. Tak wiele jeszcze mamy do zrobienia. Tak wiele przed nami. Każdy jest cenny. Każdy jest ważny i potrzebny Panu Bogu. Panie, wznosimy nasze ręce teraz. I modlę się, Panie, abyśmy byli ożywczo na nowo pobudzeni. Aby Duch Święty na nowo przyszedł z ożywczym tchnieniem do naszego życia. Aby Duch Święty zaczął poruszać nami w naszym powołaniu, które mamy. Abyśmy zrozumieli, że mamy wartość w Bogu, że jesteśmy cenni, że możemy opowiadać o wielkich dziełach naszego Pana, o dziełach Jego światłości w naszym życiu, że możemy dzielić się zwycięstwami, które mamy w Jezusie, że możemy deklarować i modlić się i ogłaszać klęskę diabła szatana, że większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na tym świecie, że mamy prawdę słowa, która nas niesie w zwycięstwie przez życie. Panie, błogosławię tych, którzy nas oglądają. Modlę się o tych, którzy jeszcze Ciebie nigdy, Panie, nie przyjęli. Są może związani duchem religijności, może grzechem, może okłamani przez diabła, może zobojętnieni. Panie, niechaj przyjdzie Twoje wyzwolenie, niechaj przyjdzie Twoja wolność. Tchnij swego ducha, tchnij swego ducha, objaw nam Chrystusa na nowo, Jego potęgę, Jego moc i Jego chwałę. Alleluja Ci, Jezus.